Dzień dobry Państwu. Jakub Pilarek, prawodajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Łukasz Zawadzki, członek KRS-u, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry. Panie doktorze, dziękuję za zaproszenie.
Tak, dawno się nie słyszeliśmy.
Audycji właśnie chcę to powiedzieć, że czuję się, jakbym dotarł do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tu gościć u pana redaktora to prawdziwy zaszczyt, no i praktycznie jestem w finale. Także dziękuję, że pan sobie o mnie przypomniał.
Bez przesady, ale koło się tutaj, znaczy ta kula się rozpędza i liczba gości ciągle jak gdyby rośnie. Mam, tak jak na początku szukałem gości, no to teraz mam więcej chętnych niż miejsc, panie sędzio.
Ale pogratulować, panie redaktorze.
Ale pan jest oczywiście bardzo miłym gościem dla nas zawsze. No to zacznijmy nasz program.
Nagrywamy się, panie redaktorze, tak? Wytnę sobie ten fragment, dziękuję.
ale tutaj sobie miło rozmawiamy, natomiast w wymiarze sprawiedliwości nie jest zbyt miło. Ja przed chwilą przeczytałem komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości i też tweeta Waldemara Żurka. Cytuję, podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. Dalsza jego praca uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy i godziła w istotne interesy służby. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi tutaj według tych informacji o aferę hejterską, sprawę dziedziczenia, gdzie prokuratura prowadzi jakieś postępowanie karne dotyczące jakiejś tam kwestii dziedziczenia, gdzie pan sędzia Piebiak był tym dziedziczącym. Pan sędzia jest prezesem Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski i również członkiem KRS-u, czyli pana kolegą z KRS-u. Proszę skomentować to po prostu, jak pan postrzega to działanie Waldemara Żurka. Moje pytanie przede wszystkim, czy to są jakieś okoliczności nowe?
No, panie redaktorze, tak zwana domniemana afera hejterska to jest już ho-ho-ho. Mamy rok 2026, czyli siódmy rok,
no właśnie,
kiedy została ujawniona w jednym z portali internetowych. Obecna władza polityczna to już wkrótce 3 lata i dziwnym trafem w tym momencie, kiedy sędzia Łukasz Piebiak trafia do Krajowej Rady Sądownictwa, w toku tego posiedzenia, które obejmowało do tej pory 2 terminy, bo skończyliśmy dzisiaj pierwsze posiedzenie, które rozpoczęło się w ubiegły czwartek, był aktywny. Nagle okazuje się, dosłownie 5 minut po zakończeniu posiedzenia, że zostaje natychmiast zawieszony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Gdyby coś tam było, mówiąc kolokwialnie, to przez te 2,5 roku czasów Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości, czasów Waldemara Żurka już blisko rok, to przecież by się już to ujawniło. Ja jeżdżę na te wszystkie rozprawy w Sądzie Najwyższym, te główne, odpryskowe, gdzie 3 prokuratorów z Wrocławia przyjeżdża na rozprawy dotyczące tej domniemanej afery hejterskiej i tam po prostu nie ma nic. Tam nie ma nic, każdy z Państwa może przyjść i tego posłuchać. Tamtego nie ma nawet w zarzutach, panie redaktorze, więc ten moment, w którym dochodzi do tej takiej koincydencji między objęciem stanowiska sędziego Piebiaka w Krajowej Radzie Sądownictwa, szeregowego członka oczywiście, bo przegraliśmy wszystkie głosowania, czy to do prezydium, czy oczywiście na funkcję zastępcy przewodniczącego. No, koincydencja tego komunikatu czy tej decyzji ministra sprawiedliwości z faktem objęcia stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa no są po prostu zbyt oczywiste, aby przyjmować, że jest to czysty przypadek.
Nie sposób z tym polemizować. Natomiast kolejne moje pytanie, czy to, przy czym z góry mówię, że nie mam tu żadnej swojej tezy, bo po prostu komunikat przeczytałem w zasadzie przed chwilą i nawet nie zdążyłem sięgnąć do przepisów, ale ciśnie się na usta pytanie, czy to zawieszenie sędziego w obowiązkach sędziowskich, do którego minister no co do zasady ma prawo, tak, niezależnie od tego, jakbyśmy to oceniali, to formalne prawo ma, czy to skutkuje zawieszeniem sędziego w prawach członka Krajowej Rady Sądownictwa?
No jeden rabin mówi, że tak, drugi rabin mówi, że nie. Ja sobie też sięgnąłem do wypowiedzi różnych autorytetów, tutaj nawet się posłużyłem sztuczną inteligencją, bo po prostu przepisy o tym nic nie stanowią.
No tak jak właśnie ja tak
przyjąć, że mamy jakiś taki rodzaj pewnej autonomii mandatu w Krajowej Radzie Sądownictwa i sędzia Piebiak oczywiście może te swoje funkcje wykonywać. No ale z drugiej strony, zresztą chyba to nawet pan przewodniczący Zawistowski, czyli przewodniczący obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, był uprzejmy się wypowiedzieć, że to wymaga po prostu drobiazgowej analizy, nie ten konkretny kazus, bo to jest wypowiedź bodajże z wiosny tego roku, że to wymagałoby szczegółowej analizy przez samą Radę, bo takiego kazusu jeszcze nie było w całej
Ale
historii Krajowej Rady
teraz
Sądownictwa.
Też jakąś wypowiedź teraz na bieżąco, dzisiaj, tak dzisiaj czy wczoraj popełnił, tylko ja jej niestety nie mam przed sobą, myślałem, że pan do niej nawiązuje, bo padła jakaś taka wypowiedź sugerująca, że może dojść do takich właśnie kroków, jak takie zawieszenie, ale no, musiałbym ją znaleźć, to może poszukam w trakcie programu, może mi się uda.
No ale panie redaktorze, u pana w programie był sędzia Piebiak jakiś czas temu o tę sprawę dotyczącą tego testamentu, pan redaktor pytał, ja nie mam nic do dodania, no, już tyle lat orzekam w wydziałach cywilnych, że po prostu jak czytam te informacje o tym, że pan sędzia Piebiak miał posłużyć się sfałszowanym testamentem, no to po prostu mój cywilistyczny gen zaraz się buntuje, bo przecież on miał, mówiąc tak brutalnie, psi obowiązek pokazać każdy testament, który ma w swoich rękach. No, skąd miał wiedzieć, że jest podrobiony czy niepodrobiony, bo tego ja po prostu nie wiem, jak to wygląda w aktach sprawy. On by się naraził na odpowiedzialność, gdyby taki testament, i w tym karną, gdyby taki testament, mówiąc wprost, miał fizycznie, a go w postępowaniu spadkowym nie pokazał. Zresztą co tutaj dużo mówić, ta sprawa spadkowa według mojej wiedzy jest jeszcze niezakończona prawomocnie, więc mówienie o tym, że ten testament...
To trafiło do Sądu Najwyższego, tak? Czy ja dobrze pamiętam,
proszę?
Że to... Czy ja dobrze pamiętam, że tam wniosek do Sądu Najwyższego poszedł, to uchylenie immunitetu, czy jeszcze nie, bo już tych spraw
no
jest
tak,
tyle, że...
Tam, a to nie wiem, czy już nie pamiętam tego, czy już
ja też właśnie nie jestem pewien.
Po to oręże, no ale zawieszenie, jak widać, próbują zrealizować.
Mnie się wydaje, aczkolwiek podkreślam to słowo wydaje, bo tak jak mówiłem, przepisów nie sprawdzałem, ale tak z pamięci, no to tak intuicja mi mówi, że zawieszony sędzia jest nadal sędzią, a warunkiem bycia w KRS-ie jest po prostu bycie sędzią, więc chyba skoro przepisy tego nie regulują, jakkolwiek by tego nie oceniać.
Z drugiej strony nie może wykonywać czynności wynikających. Ja się domyślam, że będzie argumentacja taka, że nie może wykonywać czynności wynikających ze statusu sędziego po prostu. Nie? Tak się domyślam. No ale to trudno mi powiedzieć. No. Mam nadzieję, że ta argumentacja, którą przywołał pan redaktor, jest na tyle oczywista, że jednak uzyska aprobatę koleżeństwa w Krajowej Radzie Sądownictwa, po prostu przewodniczącego, no bo tutaj na tym będzie polegać jego rola, czy go dopuszcza, czy nie dopuszcza do udziału w pracach, a kolejne posiedzenie zaczyna się w przyszłym tygodniu.
No właśnie, to przejdźmy do tych posiedzeń. Proszę, bo to było bardzo głośno przez pewien czas o Krajowej Radzie na etapie tych prawyborów i tak dalej. Proszę powiedzieć, jak tam się rozkłada, jaka tam jest proporcja głosów? Kogo pan i sędzia Piebiak, jako no, ci przedstawiciele korpusu sędziowskiego, no, krytycznego wobec justicji, tak to hasłowo nazwijmy, na kogo wy tam możecie liczyć? Nie chodzi mi oczywiście o żadne jakieś tam sojusze, takie jakieś tam bezpośrednio zawarte, bo to nie w tym rzecz, ale rozumiem, że sędzia Kapiński, tak, jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jest człowiekiem, który stoi po stronie prawa. Prezes NSA, no, ten sąd też różne oczywiście orzeczenia jako sąd wydaje, ale no, zakładam, że jest to jakaś poważna figura w Radzie. I kto jeszcze? Jak to się rozkłada procentowo, czy liczbowo, czy co do proporcji?
No pan mecenas Grzegorz Ksepko, czyli przedstawiciel prezydenta. No i w zasadzie na tym się kończy, bo wszystkie głosowania, czy to dotyczące prezydium, czy dotyczące zastępcy przewodniczącego, że tak powiem, teraz trudno, nie potrafię znaleźć dobrego słowa, ale no ta ekipa po prostu przegrała. Nawet zerwano w Krajowej Radzie Sądownictwa z taką dobrą praktyką i obyczajem, zgodnie z którym prezydium, jako zresztą zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, wchodzi przedstawiciel prezydenta, a przecież takim był pan sędzia Johan w razie od roku 2018. Niestety nie udało się zapewnić tej możliwości panu mecenasowi Grzegorzowi Ksepce, czyli przedstawicielowi prezydenta, już nie mówiąc oczywiście o mnie czy o sędziu Piebiaku w prezydium. Zostało ono całkiem zdominowane przez koleżeństwo z justycji, z Temisu. Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej do którejś z komisji, czy to stałych, czy też tych doraźnych, problemowych, zostaniemy powołani. Dzisiaj odbywały się głosowania w tym przedmiocie. No, zabrakło trochę głosów. To było transmitowane, więc można zobaczyć, sędzia Piebiak dostał tak 4 głosy, ja nawet porywał 9 dostałem w którymś głosowaniu, no tego jednego brakło. Ja oczywiście już tutaj zastrzegam, że nie głosuję na siebie, wstrzymuję się od głosu, no ale miałem takie głosowanie, czy dwa nawet, że brakło mi tam chyba jednego, czy dwóch i udało
Może
mi
niesłusznie, panie sędzio, w takim razie. Może tutaj cel powinien uświęcać środki. No.
Nie, no, noblesse oblige, panie redaktorze. Przepraszam, sobie pozwolę. Ale mówię o całej organizacji Prawnicy dla Polski. No tak się staramy zachowywać, żeby to jednak w miarę również kulturalnie przebiegało. Chociaż ja nie mogę narzekać na sposób prowadzenia obrad przez pana sędziego Zawistowskiego, ale te dwie uchwały, które zostały podjęte w czwartek, czyli takie programowe, pierwsza, która miała na celu, że tak powiem, podziękowanie obywatelom, którzy po roku 2015 wraz ze środowiskiem prawniczym, naukowym protestowali przeciwko zamachom na sędziowską niezawisłość, niezależność sądów, no była kompletnie kuriozalna. Ja powiedziałem, sprawdzam w takim razie i proponuję zatem, żeby tę datę, bo w uchwale, w projekcie było napisane, że począwszy od roku 2015, więc mówię, panie przewodniczący, proszę o zmianę i proszę o wprowadzenie również tego odcinka temporalnego poprzez jego zawężenie, że od roku 2015 do 11 czerwca 2026 roku, że to wówczas dochodziło do tych wszystkich naruszeń praworządności. Przegrałem, prawda, tę poprawkę.
Ale
tak, to skoro, wiadomo było, o co chodzi.
To, skoro o tym mowa, to proszę powiedzieć, bo myślę, że to słuchacze też się już mogli w tym pogubić. Nawet ja się w tym trochę pogubiłem, tym bardziej, że w ostatnim czasie troszkę bardziej na prokuraturze się koncentrowałem w tej swojej pracy dziennikarskiej. Jak wygląda ta legalność tego obecnego KRS-u, tak? Bo tam w toku tych ostatnich miesięcy się pojawiało jakieś zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, tak? Zapadł chyba jakiś wyrok też, tak? Trybunału dotyczący tej procedury z udziału ministra, ale ja szczegółów nie pamiętam, więc tutaj po prostu pytam pana, czy pan może jakoś przybliżyć, czy jak to w ogóle wygląda pod kątem prawidłowości z tego KRS-u.
Znaczy, ja już powiem, że zachowam pełną pokorę i nie będę się wypowiadać, czy ta Krajowa Rada Sądownictwa jest legalna, czy nie, bo została zwołana przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego, więc przyjmuję, że ten podmiot, który jest uprawniony do tej oceny, dokonał takiej oceny, że jest legalna. Natomiast zwracam uwagę, że ustawa o wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa, tego korpusu sędziowskiego, nie zakłada czegoś takiego jak prawybory sędziowskie. One się odbyły rzeczywiście w części sądów w Polsce, ale wbrew temu, co pojawia się w mediach tego głównego nurtu, wcale nie przyniosły jakiejś reprezentatywności tego środowiska, bo wzięło w nich udział, według różnych szacunków, bo to zależy jak liczyć sędziów, czy obsadzone, nieobsadzone etaty, wzięło w nich udział od 39% do 43% całego składu korpusu sędziowskiego w kraju. Czyli nie są nawet reprezentatywne te wybory, czy te prawybory.
Czyli oni
nie są przewidziane w ustawie. Jeśli chodzi o to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, faktycznie zapadło takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyło ono przepisów, które upoważniają marszałka Sejmu do tego, aby zwrócić się do ministra sprawiedliwości o taką informację, czy osoby, które poparły dane osoby na stanowisko sędziowskie, są czy nie są sędziami. No, myśmy się obawiali, że może dojść do takiej sytuacji, że na tamtym etapie lutowym i marcowym, kiedy zbieraliśmy głosy poparcia, że minister sprawiedliwości stwierdzi, że na przykład Zawadzki czy Radzik nie są sędziami, tylko neosędziami, że brali udział w wyborach, czy brali udział w krajowej, brali udział w obsadzie stanowisk sędziowskich przed tą Krajową Radą Sądownictwa.
No i przestaliśmy się słyszeć.
To takiego nie doszło, więc tak powiem na tym etapie.
Teraz niech pan mówi, panie sędzio. Tak, tak, przez chwilkę nie było pana słychać, ale już jest okej.
Tak?
Tak, tak.
No więc właśnie mieliśmy takie obawy, że minister sprawiedliwości stwierdzi, że te podpisy, które uzyskaliśmy, które nas popierały, no że minister sprawiedliwości stwierdzi, że to nie sędziowie nas poparli, no bo tylko neosędziowie. No ale do tego nie doszło, więc że tak powiem to zabezpieczenie Trybunału, czy to orzeczenie Trybunału tutaj było bezprzedmiotowe w naszej ocenie przynajmniej. Natomiast pojawiła się druga jeszcze decyzja procesowa Trybunału Konstytucyjnego, która w której to Trybunał Konstytucyjny dosłownie chwilę przed głosowaniem w Sejmie stwierdzono wówczas, że należy wstrzymać się z wyborem w oparciu o ten przepis, który mówi o tym, że Sejm wybiera sędziów większością bezwzględną głosów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tylko cały problem polegał na tym, że Trybunał Konstytucyjny powołał się na konkretny przepis, właśnie ten, o którym mówię, o tym wyborze zwykłą większością głosów, a to był drugi krok w wyborach sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem parlament wybrał nas, naszą piętnastkę, już w pierwszym kroku, którego to zabezpieczenie Trybunału nie dotyczyło, czyli większością 3/5 głosów, a więc 60%. No niestety wynikało to z tego, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości po prostu wyjęli karty z nośników, no i umożliwili takie podjęcie decyzji. No, zmieniło się kworum w tym momencie, prawda, zmieniła się większość i od razu wybrano tę
obsadę. A ta sprawa się toczyła, niech pan powie, bo albo nie załapałem, albo pan nie powiedział, to proszę przypomnieć, z czyjej skargi ta w Trybunale Konstytucyjnym?
Tam są dwie. Jedna jest grupy posłów, a ta druga, panie redaktorze, Krajowej Rady Sądownictwa.
Krajowej Rady Sądownictwa. A tutaj, które, znaczy nie, tak pytam, bo zmierzam do tego, czy mogę postawić taką puentę, że sami się zakiwali posłowie.
No
czy
to będzie na to nadużycie? Wygląda, że, no, no, na to wygląda, tak to trzeba podsumować, że ta strona opozycyjna, no niestety sama się, mówię o posłach PiS-u, sama się tu zakiwała w tym sensie, że po prostu no, wyjęli no, nie wzięli udziału w głosowaniu, krótko mówiąc. No i to kworum się zmniejszyło wówczas i od razu wybrano z pierwszym kroku, czyli no, to zabezpieczenie tutaj po prostu nie zadziałało. No, taka jest powszechna interpretacja, no i chyba taką interpretację mógł tak domniemywać przyjął pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który tę radę zwołał. No ale nie wiem, czy pan rektor widział to spięcie, starcie na żywo. Bo
tak,
było
to widziałem z Waldemarem Żurkiem.
A panem sędzią Kapińskim, no bo jeśli pan minister utrzymuje, że ta rada została zwołana przez podmiot nielegalny, czyli przez osobę, która jest tylko PO pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli pełniącą obowiązki, no to my się zbieramy jako, prawda, towarzystwo pijące kawę w tej Krajowej Radzie Sądownictwa. No a jednak procedujemy, jednak już podjęliśmy konkretne uchwały.
No właśnie, o te uchwały też chciałem zapytać, bo no z tych po prostu rachunku sił, które pan sędzia przedstawił, no wynika, że powstała taka, to tak powiem oczywiście z przymrużeniem oka, taka maszynka do produkowania z tej perspektywy, że tak powiem, europejskiej, uśmiechniętej, maszynka do produkowania legalnych neosędziów. No bo to przecież jest KRS powołany na podstawie tej samej ustawy, która była i wcześniej, tak? Tylko teraz jest legalna, bo niby te prawybory, tak? Miały wcześniej.
No te prawybory to ta słynna nakładka konstytucyjna, plan tak, B, czy jak tam tak zwać, no to się pojawiało, natomiast no, ona nie może legalizować tych, no tak, tej obsady. No już z tego prostego
czyli
powodu,
oni,
że nie przewidziano
na no tak
ustawie.
Czyli konsekwentnie w zasadzie oni sami, ci justycjanie, takich nazwijmy, powinni kontestować ten obecny KRS, no bo w sensie formalnym.
A dalej,
no
panie doktorze, a czytał pan dzisiaj ten artykuł w Niezależnej, którym ujawniono, że postępowanie przez wyobraźni. No to ja już mówię, 2 lata temu jeden z sędziów, pan sędzia Wojciech Buchajczuk, złożył, 2 lata temu, dokładnie, zaraz będą 2 lata, złożył zawiadomienie jeszcze do tej prokuratury kierowanej przez Adama Bodnara, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa po roku 2018, wymienił imiona, nazwiska.
A pamiętam, było coś takiego. Tak.
Chodzi o wszystkich tych, którzy zostali wyłonieni do KRS-u po roku 2017, mówię o tym korpusie sędziowskim. Złożył takie zawiadomienie. Dzisiaj Niezależna ujawniła, że to postępowanie zostało umorzone przed rokiem już, ale ze strony justycyjnej, nie wiem kto, ale chyba zawiadamiający, zażalił decyzję procesową prokuratury, a więc to postanowienie o umorzeniu jest nieprawomocne. Panie rektorze, ważne jest to nazwisko Wojciech Buchajczuk, bo to jest sędzia, który nie tylko złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale uwaga, jest dziś moim kolegą Krajowej Rady Sądownictwa.
Tak, tak.
Mało tego, został wybrany zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrany w tym samym trybie, w którym skarżył jako podejrzanych o popełnienie przestępstwa kolegów i koleżanki po roku 2018.
Piękny,
gdzie
piękny
to jest jakiś element logiki?
No właśnie chciałem powiedzieć, to jest piękny przykład dwójmyślenia, tak? No to dwójmyślenie doprowadzone do perfekcji. Ale w takim razie, no, przy tym składzie i tej proporcji sił w tym KRS-ie, to powstała taka po prostu maszynka do produkcji, tak mówię, w cudzysłowie oczywiście, nie chcę nikomu tam, że tak powiem, ubliżać jako człowiekowi, ale taka maszynka do produkcji po prostu sędziów justycjowych, tak? Można zakładać, że teraz będą po prostu przedstawiane prezydentowi kandydatury tych sędziów, takich Europejczyków uśmiechniętych, a on prawdopodobnie, jeżeli w każdym razie w jakiejś po prostu biografii zawodowej tych osób będzie ten ślad kwestionowania statusu sędziów w orzecznictwie, nie będzie ich powoływał. Czyli no, czy trafnie przewiduje, że my jako obywatele po prostu dalej będziemy żyli w państwie, w którym te organy i ten cały po prostu ten cały mechanizm wyłaniania sędziów nie będzie działał?
Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście ten jeden element będzie decydujący, czyli to kwestionowanie, czy nie kwestionowanie statusu sędziów, bo dzisiaj na przykład pan sędzia Piebiak w odniesieniu do pewnej grupy osób, która domagała się, czy wnosiła do Rady o zgodę na kontynuowanie czynności orzeczniczych po ukończeniu, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego, zwracał uwagę między innymi na to, że część z tych osób podpisywała listy do OBWE, czyli po prostu wymierzone politycznie wówczas w kierunek funkcjonowania władzy politycznej w Polsce, czyli po prostu prowadziła działalność polityczną. No i to rzeczywiście, to gdyby iść tą logiką, no to muszę tutaj przyznać panu redaktorowi rację, no bo ta
tak,
argumentacja
ale
spotkała się z oporem, a wręcz odwetem, tak powiem tutaj.
No tak, ale to przedłużanie prawa do orzekania dla sędziów, którzy osiągnęli stan ten emerytalny, to jest w gestii samego KRS-u, jeśli dobrze pamiętam, tak?
No tak, tak,
tu
tak.
Tu nie ma prezydenta, tylko, tak? A ja mówię
nie ma,
o tym...
Tak,
Ja tak przewiduję to działanie prezydenta, no oczywiście to co zrobi, to się dowiemy w praktyce, ale no z tej sytuacji, która miała miejsce parę miesięcy temu, kiedy prezydent jak gdyby no odmówił, tak, podpisania nominacji szeregu sędziów, wskazując, że podpisali taki apel, tak, dotyczący Izby Dyscyplinarnej i wykonania wyroku TSUE, tak.
Są trzy takie elementy, które można wyróżnić w zachowaniu prezydenta, mogące świadczyć o tym, że rzeczywiście do tego dojdzie. Po pierwsze, to przemówienie inauguracyjne, za chwilę będzie rok w sierpniu od objęcia stanowiska prezydenckiego, czyli tam rzeczywiście powiedział to, że nie będzie powoływać sędziów, którzy łamali prawo. Później przy którejś wypowiedzi również i rzeczywiście ta decyzja o tym, że tych 47 sędziów nie powoła, może też świadczyć o tym, ale pojawił się inny element, panie redaktorze, mianowicie orzeczenie, czy decyzja, bo ja tak wolę się wypowiadać, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która idzie w tym kierunku, aby decyzję prezydenta poddać kontroli sądowej, czyli już nie będzie trójpodziału władzy, tylko będzie po prostu sędziokracja na pełnej petardzie, z tego prostego powodu, że Naczelny Sąd Administracyjny, czy wojewódzkie sądy administracyjne musiałyby definitywnie zerwać ze swoją całkowicie inną linią orzeczniczą od wielu, wielu już lat, zakładającą, że prezydent nie jest organem władzy publicznej, że jego decyzje procesowe czy decyzje o powołaniu czy odmowie powołania nie podlegają kontroli przez sąd, musiałoby się wywiązać z zerwaniem linii orzeczniczej prezentowanej przez Trybunał Konstytucyjny, także ten, czy głównie ten sprzed roku 2015, który wprost mówił o tym, że to prerogatywa prezydenta nie jest skarżona, czy nie ma możliwości skarżenia w żaden sposób i nawet prezydent się z tego nie musi tłumaczyć, ba, nawet nie może cofnąć, tak powiem, swojej własnej decyzji o tym, że odmawia powołania, czy powołuje sędziego na sędziowskie stanowisko obecne, czy kolejny. Tak więc po prostu następuje rozminowanie ustrojowej pozycji prezydenta i próba podporządkowania czy zagwarantowania możliwości uruchomienia ścieżki sądowej, aby taką decyzję odmowną poddać kontroli sądu administracyjnego. Ale to po co prezydent?
Ale z drugiej strony, gdyby takie przełamanie linii orzeczniczej, do takiego przełamania doszło, no to już mamy pewien mechanizm, no bo rozumiem, że wtedy byłby jakiś wyrok mówiący, że panie prezydencie, pan musi jednak podpisać, pan nie miał racji, no bo musi prezydent jak gdyby podpisać, tak, to niezależnie od tej ścieżki tutaj sprawdzenia, no to jednak ta nominacja musi mieć miejsce, ale gdyby do niej nie doszło...
No nie, no musi mieć, nie podpiszę, panie dyrektorze, idziemy konsekwentnie.
To wtedy wyrokiem sądu, tak, to wyrokiem sądu by sędzia zostawał sędzią?
No nie, no właśnie idźmy konsekwentnie. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że sąd administracyjny uchyliłby decyzję prezydenta o odmowie, czy postanowienie o odmowie powołania na stanowisko sędziowskie, zobowiązywałby prezydenta w ten sposób do powołania na sędziowskie stanowisko. Prezydent, oczywiście my sobie tutaj taki kazus układamy.
No tak.
prezydent nadal nic nie robi, no to z pełną konsekwencją, panie rektorze, no co się dzieje, jak organ administracji publicznej
No nie, tu
jest
chciałem właśnie powiedzieć, że mamy tam już
skarga na
taką nową.
przewlekłość. Skarga na przewlekłość, no, no konsekwencje.
Albo mamy nową świecką tradycję. Notariusz przecież jest jeszcze, tak?
A, notariusz.
O to mi chodziło, tak?
Oświadczenie woli, tak? Zastępujące.
Tak, dokładnie. No.
Woli. To dalej idziemy, do sądu cywilnego idziemy. Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o określonej treści. Tak jest, oczywiście. Mhm. No kuriozum, to przecież to nie jest polski ustrój. No to nie jest polski ustrój, panie redaktorze. No, to się to po prostu nie jest polski ustrój. Czyli porządek.
Mamy jeszcze, widzę, 25 sekund do końca, do 18. To panie sędzie, jeszcze proszę odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan pesymistą czy optymistą w kontekście sądownictwa w Polsce.
A panie redaktorze, ja jestem chrześcijaninem, katolikiem. Katolik i chrześcijanin nie są pesymistami, są zawsze optymistami, a tego rodzaju zdarzenia to są doświadczenia, a nie porażki. Dostałem dzisiaj w którymś głosowaniu 9 głosów, czyli również musiała tamta strona na mnie, mówi tamta strona, czyli ta, która wypowiadała się do tej pory przeciwko mnie, także głosować. Więc mam nadzieję, że swoją merytoryczną postawą, mówię tu górnolotnie, ale przekona również koleżeństwo do tego, że po prostu poszedłem do Krajowej Rady Sądownictwa w tym celu, aby pracować, a nie po to, aby być przedłużeniem władzy politycznej i sporów o charakterze politycznym w Sejmie, czy w Senacie, czy na tych forach politycznych.
I tym optymistycznym akcentem w takim razie kończymy. Dziękuję
bardzo, panie
sędzio.
Mam nadzieję,
bardzo,
że pan mnie zaprosi wcześniej niż za 4 lata, jak to przy okazji kolejnych już się
4 lata to tyle mój program nawet nie trwa. To na pewno znacznie szybciej. Bardzo dziękuję, pan sędzio Łukasz Zawadzki, członek KRS-u, był moim i państwa gościem. Dziękuję, panie sędzio.
Dziękuję, do widzenia.